na was głosem przemawiającym zza krzewu. Drodzy, czasami tak to już jest, jak nauczamy z lekcjonarza, tak, na podstawie tych czytań, które są przewidziane na daną niedzielę, to nie ma wyjścia, że pewne rzeczy trzeba powiedzieć. I dzisiaj będę chciał wyjść od tego fragmentu z Izajasza. Ogólnie wydaje mi się, że Izajasza i w ogóle ten temat, który się tu pojawia, jest poniekąd napomnieniem dla mężów, dla nas, dla mężów, ale nie tylko. Zobaczymy, później przejdziemy też do Ewangelii Jana pod koniec. Także pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Księgę Izajasza. Dziękujemy Tobie za Ewangelię Jana. Prosimy Cię, by te słowa dzisiaj do nas przemawiały, by te słowa, Panie, czyniły nasze serca mądrymi, tak abyśmy też nasze życie kierowali na Twoje słowa, by nasze życie było przesiąknięte Twoimi przykazaniami, Twoimi ustawami. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj przez to rozważanie. Amen. Roboczy temat dzisiejszego kazania to jest korona chwały. Korona chwały. I zobaczcie, ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jak jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę. Nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Jak zauważa Peter Lighthart, ale nie tylko on, naturalnym kontekstem w ogóle dla tego rozdziału, dla tych słów, jest rozdział 28, który nie brzmi na początku aż tak pozytywnie. Chciałbym, że jeśli macie Biblię, to proszę otwórzcie 28 rozdział Księgi Izajasza. Dlaczego te dwa fragmenty powinniśmy łączyć? Ano dlatego, że pojawiają się tutaj, w obu fragmentach pojawiają się ważne tematy. I pierwszym takim ważnym tematem jest temat właśnie korony i piękna korony. A drugi temat to jest właśnie temat piękna, tak, który się pojawia w obu przypadkach. Natomiast wydźwięk 28 rozdziału jest negatywny. Posłuchajcie. Biada dumnej koronie pijaków Efraima. Efraim w tamtym czasie to jest północne królestwo Izraela. Wiadomo, te królestwa się podzieliły ze względu na grzech też królewski. Dlatego tu jest Efraim i Bóg mówi: biada dumnej koronie pijaków Efraima i więdnącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem. Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych, rwących strumieni. Ta rzuci ich z mocą na ziemię. Nogami będzie podeptana dumna korona pijaków Efraima, a z więdnącym kwieciem jego wspaniałej ozdoby, która jest na ich głowie, będzie tak jak z wczesną figą przed owocobraniem, że skoro tylko ktoś ją zobaczy i ona znajdzie się w jego ręku, połyka ją. W owym dniu będzie Pan zastępów ozdobną koroną i wspaniałym diademem dla resztki swojego ludu i natchnieniem dla siedzącego na stolicy sędziowskiej i mocą bohaterską dla tych, którzy odpierają atak pod bramą. Ale i ci chwieją się od wina i zataczają się od mocnego napoju. Kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju, są uzmożeni winem. Zataczają się od mocnego napoju, chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania, bo wszystkie stoły aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin. Jednym z głównych tematów obu fragmentów, jak już mówiłem, jest temat korony. Trzy razy pojawia się tutaj w tym fragmencie w 28 wersecie. Jeden raz się pojawia w 28 rozdziale. Jeden raz się pojawia w 62 rozdziale. Nigdzie indziej w Księdze Izajasza słowa korona właśnie się nie pojawia. Oba fragmenty mówią też o pięknie Izraela, pięknie oblubienicy. Natomiast w 28 rozdziale jest to piękno, które więdnie. Jest to piękno, które więdnie, dosłownie, werset pierwszy można by przetłumaczyć więdno, biada dumnej koronie pijaków Efraima i więdnącemu kwieciu jego chwalebnego piękna. Jego chwalebnego piękna. Nie jego wspaniałej ozdoby, tylko jego chwalebnego piękna. Pojawia się tutaj hebrajskie słowo tifara, które oznacza właśnie piękno. W tym rozdziale, w 28 rozdziale, piękno traci swój blask. Piękno traci swoją urodę. Coś, można by powiedzieć obrazowo, coś błyszczącego, coś pięknego, coś nęcącego matowieje. Nie wiem, jakbyście sobie kupili coś fajnego, błyszczącego, nie wiem, kupcie sobie nowy samochód z pięknym, połyskującym lakierem i weźcie teraz papier ścierny, gruboziarnisty i zmatowcie to na przykład, tego typu rzecz, tak? Jakaś piękna rzecz, nie wiem, macie czasami, nie wiem, porysujcie sobie błyszczącą obudowę od telewizora albo od komputera. Jakbyś tak zamknął tutaj komputer i tak wziął i... To piękno niszczeje, to piękno niszczeje, to piękno blednie. Coś pięknego staje się brzydkie. Dlaczego? Dlatego, słuchajcie, że jak tu jest napisane, Efraim stał się pijakiem. Efraim stał się pijakiem i w jednym sensie dosłownie tutaj mamy do czynienia, słuchajcie, z przywódcami narodu, którzy piją po prostu, którzy zataczają się od mocnego napoju. To nie jest to, że Biblia zupełnie potępia alkohol, nie, ale pijaństwo już jest potępiane. To są ci, którzy po prostu będąc na służbie, tak, będąc w pracy, piją, zataczają się. Ale co jest ciekawe, że też za tym ich stanem stoi konkretny, stoi też konkretna rzeczywistość, można powiedzieć, duchowa. Zwróćcie uwagę na werset 12 w tym 28 rozdziale. Bóg mówi, że przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, który im rzekł: to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie. I zobaczcie, to jest teraz, że tak powiem, diagnoza Boża w stosunku do pijaństwa Efraima. Lecz nie chcieli słuchać. Lecz nie chcieli słuchać. I tutaj komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że po prostu Efraim jest pijakiem, ponieważ nie chce słuchać. Pijak to ten, który nie chce słuchać. Podobny obraz zresztą można zauważyć w Księdze Ozeasza w 4 rozdziale. Nie będziemy jej teraz czytali, ale też jest bardzo podobne jest równanie, można powiedzieć. Przestajesz słuchać Bożego Słowa, stajesz się tępy, chodzisz tak, jakbyś się zataczał, chodzisz jak pijany, tak? Twoje decyzje, czyny stają się irracjonalne. Chodzisz obijając się o otoczenie. I tak jak powiedziałem, że no z jednej strony to jest obraz duchowy, z drugiej strony to jest też obraz rzeczywisty, powiem wam tak, czasami te dwie rzeczy idą w parze. Ktoś, kto odrzuca Boże Słowo, pomimo tego, że je słyszy, pomimo tego, że z nim obcuje, staje się pijakiem. Muszę wam podać tutaj jeden taki przykład i nie chcę może podawać nazwiska, może kiedyś wam powiem, jak mnie zapytacie poza tutaj, poza mediami, ale była pewna uczennica takiego słynnego teologa w XX wieku, Rudolfa Bultmana, i to był jeden z najbardziej liberalnych teologów w XX wieku. I ona była jego, że tak powiem, szła w jego ślady. To było takie no, podważanie w ogóle słowa, tak, podważanie autorytetu słowa. To wszystko próbowali poodkręcać i tak dalej. Wiadomo, to była szkoła wyższej krytyki. Mówili, że te fragmenty w ogóle no, są tam skądinąd i tak dalej. W każdym razie ona się nawróciła po wielu latach. Nie wiem, czy w latach 90. Ale ona mówiła, że w tamtym czasie, kiedy była teologiem, słuchajcie, kiedy była, można by powiedzieć, obcowała z Bożym Słowem, a jednak go nie słuchała, ona mówiła, że bardzo często, praktycznie codziennie piła, tak? Codziennie sięgała po alkohol. Także gdzieś możliwe, że te rzeczy są powiązane, tak? Brak słuchania z pijaństwem. Natomiast tutaj rzeczywiście to jest obraz, tak? Obraz tych, którzy nie słuchają Bożego Słowa. Co ciekawe jeszcze, werset 8 wskazuje, że taki stan niesłuchania słowa prowadzi do upodlenia, tak? Tutaj mamy mowę, wszystkie stoły aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin i z jednej strony rzeczywiście w pijaństwie tak to się kończy często. Ale tu chodzi o to, że odkładając na bok słuchanie Bożego Słowa, kończysz właśnie przy takich stołach pełnych wymiotów. I co to są te wymiociny? No nie wiem, 1 Piotra 1,21 sugeruje, że tego typu upodlenie to jest wszelka złość, zdrada, obłuda, zazdrość, wszelka obmowa. Tak? Te rzeczy to są plugastwa, które wychodzą z człowieka, który nie słucha, którego serce nie lgnie do Bożego Słowa, który nie podąża za Bogiem, tak? Z niego wypływa złość, zdrada, obłuda, zazdrość, wszelka obmowa. Czyli nie słuchasz słowa, żyjesz wśród takich nieczystości. Twoim kompanem jest szatan, ojciec obmowy i kłamstwa. Najgorsze jest to też, że myślisz, że te rzeczy są twoją koroną. Zobaczcie, co Efraim myślał. Biada dumnej koronie pijaków Efraima. Efraim myśli, że to, co robi, sposób, w jaki żyje, to jest powód do dumy, powód do chluby, że to jest jego chwała, że to jest jego korona, tak? Że ten mój styl życia poza Bogiem w sposób zbuntowany, tak? Takie życie zbuntowane jest moją dumą, jest moją koroną, ja z tego mogę być dumny. Ale korona dumy oczywiście była fałszywa. Dlatego jak mówi tutaj Izajasza też 28,5 wskazuje, Jahwe usunie fałszywą koronę Efraima dla wiernej resztki, tak? Bo to jest jeden też z głównych tematów Izajasza. Dla wiernej resztki Jahwe sam stanie się koroną chwały i ozdobnym diademem. Można powiedzieć, Jahwe sam sobą ukoronuje wierną resztkę, która... Jeszcze zaraz wrócimy do tego tematu wiernej resztki. I teraz ciekawa rzecz, słuchajcie. Jeśli wrócimy z powrotem do 62 rozdziału, ciekawa rzecz się wydarza tutaj. Trzeci werset, jeszcze raz przeczytam. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Zwróćcie uwagę, jest tu pewna znacząca różnica. W 28 rozdziale obietnica jest dla wiernej resztki, że Jahwe stanie się ich koroną. Co jest tutaj powiedziane? Tutaj jest powiedziane, że to nie Jahwe jest koroną dla wiernych, ale wierna resztka staje się koroną w ręku Jahwe. Widzicie tą różnicę? Tam Jahwe jest koroną wiernych swoich, tutaj wierni Boży stają się koroną w Jego ręku. Czyli Jahwe, zobaczcie, można powiedzieć coś takiego, zbierając to wszystko razem. Jahwe obdarza chwałą swoich wiernych, staje się ich koroną, a oni w zamian stają się ozdobą i pięknem Jego, tak? Oni stają się Jego pięknem, stają się atrybutem Króla. Ciekawe też jest to, słuchajcie, że oba koronowania, tak, to, że Jahwe koronuje Izraela i to, że Izrael koronuje Jahwe, odbywa się w kontekście małżeństwa. Te dwa rozdziały, tak, które tutaj widzimy, też rozdział 61, bardzo wyraźnie odnoszą się do tematu małżeństwa Boga i Jego ludu. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan. I jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. To jest 61,10. Jahwe koronuje swoją oblubienicę, można powiedzieć. Wkłada na jej głowę kapłańską koronę i sam staje się koroną chwały dla swej oblubienicy. Ona z kolei w zamian staje się koroną jego chwały. I ta kolejność, słuchajcie, wydaje się niezmiernie ważna. Mówiłem na początku tego kazania, że będzie trochę o napomnieniu dla mężczyzn, dla mężów szczególnie. I rzeczywiście, zobaczcie, gdy czytamy Biblię, często nam się wydaje, nam mężom, że żona ma być koroną chwały męża, tak? Że to żona ma przynosić nam chwałę, tak? Posłuchajcie na przykład przypowieści. Tutaj jest bardzo takie trudne słowo, które jest wieloznaczne, przetłumaczyć to jest, ale tutaj postawiłem takie te dzielniki, tak? Ten taki pochylny podział, bo to jest wszystko jedno, to słowo można tak samo przetłumaczyć. Dzielna, silna, zaradna, skuteczna, umiejętna żona jest koroną swojego męża, mówi Przypowieści 12:4. Dzielna, silna, zaradna, skuteczna, umiejętna. To jedno hebrajskie słowo można właśnie na te różne sposoby przetłumaczyć. Jest koroną swojego męża. I nam się wydaje, mężowie, teraz, że to jest ten model, tak? To jest ten model małżeństwa, że to żona ma przynosić nam chwałę, przysposabiać nam chwały, tak? Ale pytanie jest takie, słuchajcie, skąd ona ma czerpać chwałę? Skąd ona ma czerpać chwałę? Widzicie, wydaje mi się, że niestety, i mówię to też do siebie, tak? Zapominamy o tym, że najpierw to mąż powinien włożyć chwałę na swoją żonę. Dokładnie tak jak w księdze Izajasza. Jahwe pierwszy wkłada koronę na głowę swojej żony. I o tym mówi też apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Akurat nie w tym rozdziale, który Marek czytał, ale rozdział wcześniej mamy bardzo ciekawe sformułowanie. Posłuchajcie, 11:7. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Mężczyzna powinien odbijać chwałę, można powiedzieć, Chrystusa. Skąd znamy Boga? No znamy przez Chrystusa. Mężczyzna powinien odbijać chwałę Chrystusa. A co kobieta robi? Kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Zobaczcie, jaka jest kolejność. Jest Bóg, jest mężczyzna, jest kobieta. To nie jest tak, mężowie, że my możemy oczekiwać, że żona ma być naszą chwałą, ma być koroną naszej chwały. Najpierw to my musimy być chwałą Chrystusa dla niej. Najpierw to my musimy być chwałą Bożą dla niej. Widać to właśnie w przypadku Jahwe, tak? Tak to się zaczyna w księdze Izajasza. Jahwe staje się koroną dla swojej oblubienicy. Ciekawe, idąc dalej w Nowym Testamencie, widzimy dokładnie taką samą postawę w przypadku apostoła Pawła. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedyś, co Paweł mówi do Filipian. Kto to byli Filipianie? No, Filipianie to był umiłowany zbór apostoła Pawła. Filipianie byli jego przyjaciółmi. On ten zbór założył, był jego ojcem, można powiedzieć. On, jak czytamy Dzieje Apostolskie, tak, Filipi też przeżył różne no, nieprzyjemne, przykre sprawy go spotkały, ale to był zbór, który miał szczególnie blisko na sercu, to byli jego przyjaciele, to był zbór, który go wspierał, tak? Kiedy Paweł trafił do Koryntu, wspierały go zbory, między innymi właśnie zbór z Filipi, tak? Chociaż były ubogie, były o wiele uboższe niż zbór w Koryncie, to właśnie zbory macedońskie, tak? Właśnie Filipia, Tesalonika, to one się dorzucały, tak, do jego służby. I zobaczcie, co Paweł mówi w 4:1. Filipian 4:1. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Zobaczcie, w jaki sposób się on do nich zwraca. Paweł mówi o nich, że są jego chwałą, są jego pięknem. Ale znając szerszy kontekst, znając historię tego, w jaki sposób Kościół Filipi powstał, to należy znowu zauważyć tą samą rzecz. To Paweł, można powiedzieć, Paweł występował wcześniej w roli oblubieńca, który ich obdarzył chwałą I teraz oni są Jego chwałą. Widzicie? Jest ten sam kierunek, tak? Mąż, oblubieniec, ma chwałę Bożą, powinien zabiegać o chwałę Bożą po to, by tą chwałę Bożą złożyć na swoją oblubienicę. Także on obdarza oblubienicę chwałą, ona staje się jego chwałą. Wiadomo oczywiście, że to też nie jest do końca tak, że to Paweł był tym ostatecznym oblubieńcem Filipian. On był raczej, oblubieńcem jest raczej Chrystus. Niemniej jednak apostoł, tak, ten, który, czy to nawet pastor, mi się wydaje, że tutaj jest też ta rola pastora gdzieś w zanadrzu ukryta, że ten, który stoi jako reprezentant Chrystusa, powinien wkładać chwałę na innych, na oblubienicę, aby później ta oblubienica była chwalebna. Ja powiem wam tak, to zobaczcie, to się odnosi do wielu różnych dziedzin życia, nie tylko do małżeństwa. Ale to tak jest. Jeśli my darzymy ludzi chwałą, czy jeśli mówimy o nich dobre rzeczy, jeśli zauważamy ich pozytywne rzeczy, to zazwyczaj tak jest, że my tą chwałę otrzymujemy z powrotem. My tą chwałę po prostu też odbieramy od nich, tak? Jeśli kogoś pochwalisz, to ten ktoś możliwe, że też ciebie pochwali. To nie o to chodzi, żeby się tutaj jak przekupki targować, tak? W taki wrachowany sposób. Ale tak jest, tak? Mąż wkłada chwałę na żonę, ona staje się jego chwałą. Jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście Izajasza. W szerszym kontekście w ogóle całej księgi ważne jest to, że ta wzajemna koronacja, i do księgi Izajasza niedługo dojdziemy na naszych grupach domowych, mam nadzieję, ta wzajemna koronacja, wzajemne oddawanie sobie chwały odbywa się pośród bardzo niesprzyjających warunków. To nie jest tak, że to jest sielanka, jesteśmy na łące, jest piękne słońce i tak dalej. Słuchajcie, to oddawanie wzajemne sobie chwały odbywa się pośród ciężkich prób, prób ognia. Izajasza 1,25 zapowiada test ognia nad Izraelem. Bóg będzie wytapiał Izraela w całości, tak? W tyglu, żeby go oczyszczać, tak? I słuchajcie, są sytuacje, kiedy wierni i niewierni przechodzą przez to samo, to jest ten sam test. Nie wiem, gdyby dzisiaj wybuchła w Polsce wojna, nie daj Boże, wierni i niewierni byśmy byli w tej samej sytuacji, tak? Więc o czym mówi ta księga, właśnie mówi księga Izajasza o tym, że jest test ognia, są bardzo niesprzyjające warunki dookoła, a to wszystko też służy oczyszczeniu. I pośród tego ognia, pośród tych wszystkich trudności, zobaczcie, Jahwe pozostaje wierny swojej oblubienicy, a wierna resztka właśnie pozostaje wierna swojemu oblubieńcowi. I to też ma jakieś przełożenie, myślę, alegoryczne na małżeństwa, tak? Że sukcesem jest to, nie to, że potrafimy ze sobą żyć, jak jest dobrze, jak jest fajnie i tak dalej, ale kiedy jest wojna, kiedy jest ogień, kiedy są testy, próby, my trwamy w wierności. Co widzimy na końcu tej księgi? Na końcu proroctwa Izajasza widzimy matkę Syjon, oczyszczoną resztkę. I kim jest ta chwalebna resztka? To ci właśnie, którzy wychodzą z płomieni, którzy wychodzą z tych prób, którzy przechodzą przez piec utrapień, nie zapominając o Jahwe, nie zdradzając go. Zobaczcie, nie? Dwie różne postawy w rodzinie Hioba. Hiob otrzymał próbę ognia, wielką próbę ognia. Nie chciał zgrzeszyć przeciwko Jahwe. Co mówi jego żona? Przeklnij Boga i umieraj. Tak? Dwie różne skrajne postawy. A jednak wierna resztka to ci, którzy właśnie pośród takich prób, pośród takiego ognia, pośród różnych testów przechodzą to wiernie. Tak? Trzymają się Boga. Trzymają się Boga, nie zdradzając Go. Ale widzimy też, widzimy w księdze Izajasza, że nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. I widzimy też jedną rzecz na podstawie resztki, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co to oznacza? Właśnie to oznacza to, że kiedy są różne przeciwności, różne próby, sprawiedliwy żyje z wiary, że będzie inaczej, że Bóg odwróci nasz los, że Bóg wywiedzie nas znowu na równie, tak? Że Bóg znowu nas przeprowadzi przez tą ciemną dolinę i że będziemy się znowu mogli cieszyć i radować z Niego i z siebie nawzajem, tak? Sprawiedliwi żyją przez wiarę pośród ognia, pośród prób. I myślę, że to właśnie po części odnosi się do małżeństw. Chwała małżeństw bierze się z wierności pośród ognia. Matka Syjon wydaje chwalebne potomstwo i tak samo małżeństwa wydają chwalebne potomstwo, gdy żyją z wiary pośród ognia. Gdy małżonkowie w chwilach prób i utrapień pozostają sobie i Bogu wierni. Mówiłem też, że będzie o Nowym Testamencie i nowotestamentowym odniesieniem dla Izajasza 62 jest fragment Ewangelii, który też słyszeliśmy. Jest Ewangelia Jana 2:1-11. To jest fragment też, który mówi o weselu, który mówi o zaślubinach. Zaraz jeszcze o tym będzie. Zobaczcie, Jezus jest na uczcie weselnej. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym się cofnąć rozdział wcześniej, do początku Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie powstało. I to Słowo, co z tym Słowem się stało, ono się ucieleśniło. Co to znaczy? No nasz Bóg, słuchajcie, się ucieleśnił. I niestety często o tym błędnie myślimy. Nie wiem, łapiecie się czasami na tym, że myślimy o Bogu jako o osobie, która prowadzi dwa różne życia. Że myślimy o Jezusie jako o osobie, która prowadzi dwa różne życia. Jedno boskie, a drugie ludzkie. Nie no, że... No to Jezus jako Bóg mógł to uczynić, no ale jako człowiek no to tego nie mógł uczynić. Tak rozdzielamy to trochę. Powstaje jakaś taka... Nie wiem, może tylko teologowie mają taki problem, że w ten sposób myślą. Może u was tak nie jest. Ale wydaje mi się, że często ludzie w ten sposób myślą o Jezusie, tak? Jako, albo za bardzo jako człowieku, albo za bardzo jako Bogu. Wiadomo, różne herezje powstawały w jednym i w drugim kierunku. Ale jeśli myślimy, że chodzi o osobę o dwóch życiach, to się mylimy. Bo ortodoksja chrześcijańska naucza, że raczej chodzi o coś innego, że chodzi o jedną osobę, która ma dwie natury. Ale Jezus to jest jedna osoba, słuchajcie. Narodzony Syn i Wieczny Syn w jednym. Narodzony Syn i Wieczny Syn. Trudno nam to pojąć. To wszystko się wydaje jakąś taką nierozwikłaną zagadką, ale tak jest. Jezus i Bóg to jedno. Historia Jezusa jest historią Boga. To nie jest tak, że Jezus człowiek se tu żyje, Jezus Bóg gdzieś się ponad nim unosi i żyje sobie życiem Bożym tam. Ale historia Jezusa jest historią Boga. Narodziny Jezusa były narodzinami Boga. Bóg się narodził. Druga osoba Boża się narodziła. Cuda Jezusa były cudami Boga. Łzy Jezusa były zgadnijcie co, łzami Boga. Cierpienia Jezusa były cierpieniami Boga. Krzyż Jezusa był śmiercią Boga w ciele. Nie musieliśmy dojść do niczego, żeby widzieć Boga uśmierconego, że tak powiem. Zobaczcie, zanim jednak nastało takie wcielenie, zanim Jezus się narodził, Bóg już był Bogiem zaangażowanym w ludzi i w ludziach. Był zdradzonym kochankiem, zignorowanym ojcem, odrzuconym mężem, odrzuconym królem. Wzruszał się nad upadkami swojego ludu. Był przepełniony radością, widząc powrót i wierność swojego ludu. Widzimy to u Izajasza. To był przepełniony pasją, naprawdę żarliwymi, gorącymi emocjami oblubieniec, zabiegający o chwałę swojej oblubienicy. I teraz zgadnijcie co. Ten oblubieniec staje się człowiekiem. Bóg i człowiek jedno. I przychodzi na ucztę weselną w Kanie Galilejskiej. skąd wiemy, że to on jest tym prawdziwym oblubieńcem w tym tekście? Jakbym wam zadał taką zagadkę, jakbyście odpowiedzieli. Skąd wiemy, że to on jest prawdziwym oblubieńcem na tej uczcie weselnej? No bo to gospodarz jest odpowiedzialny za wino, tak? I on to wino, najlepsze wino, daje. Zobaczcie, on występuje w roli gospodarza, który daje ludziom, można powiedzieć, swoim wiernym najlepsze wino. Ciekawe jest też to, zobaczcie, jak się sytuacja odwraca. W 28 rozdziale Izajasza mieliśmy pijaków, którzy upijali się swoim własnym winem. Teraz przychodzi Jezus i on daje nam dużo wina, swojego wina, tak? Kiedy zobaczcie, widzimy kilka obrazów w Nowym Testamencie, kiedy Duch Święty zstępuje na apostołów, zaczynają prorokować i tak dalej. Wszyscy mówią, że upili się winem, tak? Młodym winem. Nowym winem, można powiedzieć. Zobaczcie, także tamto wino pijaków jest odrzucone. Jezus to zamienia na nowe wino i on daje to wino nam w dostatku, abyśmy pili do pełni. Zobaczcie, w Jezusie właśnie widzimy naszego Boga takim, jaki jest. Od Jezusa uczymy się, kim jest prawdziwy Bóg. Jak myślicie, jeśli Bóg miałby się stać człowiekiem, to jakby wyglądał? Jakby wyglądał Bóg, który stałby się człowiekiem? No po pierwsze, myślę, że byłby naprawdę żarliwym, ognistym człowiekiem. Dlaczego? Bo iż tak, jak tłumaczył nam James Jordan na konferencji ponad rok temu już teraz, to słowo, tak, mężczyzna pochodzi właśnie od ognia, tak? Myślę, że Bóg wiadomo, jest sam ogniem i kiedy Bóg stałby się człowiekiem, byłby żarliwym, ognistym człowiekiem, który aż do granic przemocy, można powiedzieć, zwracałby się przeciwko obłudzie. Myślę, że gdyby Bóg stał się człowiekiem, to jego zadowolenie z życia, jego korzystanie z życia prowadziłoby do tego, że inni by go oskarżali o pijaństwo. Ale to też by był ktoś, kto by płakał na pogrzebie swoich przyjaciół. To byłby ktoś, kto by się smucił nad odstępstwem Jerozolimy. To też byłby człowiek, który jest bardzo przenikliwy w swoim myśleniu i wie, jak złapać przeciwników w pułapkę ich własnych słów. Myślę, że gdyby Bóg był człowiekiem, byłby mężem, który rozmawia ze swoją żoną, który się ją wypytuje o różne rzeczy. Byłby dobrym człowiekiem, ale na pewno niepotulnym człowiekiem. Myślę, że gdyby Bóg był Bogiem, to byłby taki jak Jezus z Nazaretu. Zobaczcie, choć Księga Izajasza zapowiada wielkie odnowienie dla resztki, wiemy, że pod koniec Starego Testamentu Izrael nie jest odnowiony. Od czasów wygnania upadł jeszcze kilka razy. Czeka na swoje zmartwychwstanie. Na co więc Izrael może liczyć tak naprawdę? Gdybyście byli, słuchajcie, w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji porównywalnej ze śmiercią, na co moglibyście liczyć? Izrael jest w rozsypce, tak? W Ezechiela, 37 rozdziale, prorok obiecuje, że Izrael dostąpi zmartwychwstania. I co się dzieje dalej? Jakie zmartwychwstanie następuje? Myślę, słuchajcie, że wielkim zaskoczeniem dla wszystkich jest to, że Bóg przychodzi, aby samemu umrzeć i zmartwychwstać dla Izraela i za Izraela. Tak? Bóg przychodzi, aby samemu umrzeć jako Izrael i zmartwychwstać jako Izrael. Jezus jest Izraelem. Jesteśmy zaskoczeni. Izrael pewnie był zaskoczony. Ale z drugiej strony moglibyśmy zapytać, cóż innego mógłby zrobić oblubieniec dla swojej oblubienicy? Nie? Jak przyjść i umrzeć za nią? Zobaczcie, przychodzi do niej, staje się jej koroną, aby co? Aby ona była jego koroną. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Pod koniec Biblii mamy taki powrót do tematu korony. List do zboru w Smyrnie w Apokalipsie świętego Jana. Jest ogień, jest ucisk. Werset 9, drugi rozdział, werset 9. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Zobaczcie, Kościół w swoim wczesnym okresie znajduje się pośrodku ucisku, szykanują ich, wtrącają do więzienia, znoszą cierpienia, dookoła ogień, stres, wyzwania, ból i bojaźń. I o czym powinni pomyśleć? Powinni pomyśleć właśnie o koronie. Jak myślicie? Pytanie do was. Co jest tą koroną? Co jest tą koroną? Jeśli nie wiecie, to przeczytajcie sobie w domu 21 rozdział Apokalipsy Jana. Kto jest tak naprawdę ich koroną? Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za tą zachętę, która płynie z Izajasza, z Jana, z Apokalipsy. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty, Bóg, jesteś człowiekiem, który przyszedł do nas, który przyszedł, aby na nas złożyć swoją chwałę. I to, czego, Panie, pragniesz, to naszej wierności, naszego oddania Tobie, naszego słuchania Ciebie, abyśmy my mogli być, Panie, chwalebną, piękną koroną w Twoim ręku. Dopomóż nam, Panie, żyć dla Twojej chwały, na Twoją chwałę i tej chwały oczekiwać, że będzie ona kiedyś naszym wiecznym udziałem. Amen.